Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Łukasz Bejm, przewodniczący koła Młodzi Demokraci Gdańsk, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Powiedz mi, Łukaszu, może tak na początek, jak długo jesteś już w MD?
Do Młodych Demokratów wstąpiłem już ponad 5 lat temu, na początku roku 2010. No i od tego czasu właściwie przeszedłem wszystkie możliwe w tym kole stanowiska. Staram się po kolei pokonywać szczeble w hierarchii Młodych Demokratów.
Czyli na razie jesteś już na najwyższym szczeblu, tak jak mi się wydaje?
Na najwyższym możliwym szczeblu w kole gdańskim.
Jaki masz wpływ na własną partię?
Myślę, że Platforma bardzo liczy się ze zdaniem młodych ludzi, a młodzieżówka w głównej mierze takich ludzi ma w swoich szeregach. Oczywiście ten rozrzut wiekowy u nas jest całkiem spory, bo od 13 do 35 roku życia. No natomiast jakby trzon tych struktur stanowią ludzie w wieku gdzieś od około 18 do 25 roku życia. Zatem śmiało można powiedzieć, że ten głos jest właśnie głosem ludzi młodych wchodzących w dorosłe życie. I Platforma stara się uważnie te głosy wysłuchiwać i w swoich programach politycznych te postulaty są zawierane.
Ciężko tego teraz dowieść, zwłaszcza po ostatnich wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wśród ludzi młodych.
Z ludźmi młodymi jest tak, że podążają za trendami i popularność Platformy wśród młodych ludzi niestety malała.
Czyli 4 lata temu młodzieżowe poparcie dla Platformy to był trend, to była moda.
Myślę, że tak. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Przychodzi w życiu każdego podmiotu politycznego taki moment, gdzie troszeczkę zaczyna się dołować. A młodzi ludzie są kuszeni różnymi wizjami, nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość, ale odpływa nam ten młody elektorat również do Kukiza, do Korwina. No niestety, nie mamy na to wpływu.
Spójrzmy w takim razie w stronę Warszawy. Czy ty jako członek MD Platformy Obywatelskiej będziesz mógł głosować w wyborach na nowego przewodniczącego?
Ja jestem jednocześnie członkiem Platformy Obywatelskiej, a to jest warunek niezbędny do tego, żeby móc wybierać nowego przewodniczącego. No jednakże większość członków Stowarzyszenia Młodzi Demokraci są jednocześnie członkami Platformy, więc ten głos stowarzyszenia przekłada się w pełni na głosy w Młodej Platformie.
Czy masz faworytów do tego stanowiska?
Szczerze mówiąc, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Kurz po kampanii jeszcze nie opadł, także myślę, że sprecyzowanego stanowiska na ten moment jeszcze nie mam.
Pojawia się wiele nazwisk w polityce. Właśnie Ewa Kopacz, która już potwierdziła swoje kandydowanie na szefa Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak czy Cezary Grabarczyk.
No to tych nazwisk ja słyszałem dzisiaj co najmniej jeszcze 2 razy więcej. Myślę, że ta giełda w ciągu najbliższych tygodni, a może nawet i miesięcy będzie stopniowo rosła, zmniejszała się, będzie to dynamiczna sytuacja. Natomiast no, kto ostatecznie się zdecyduje stanąć do walki o fotel lidera Platformy, no tego jeszcze nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić.
Dlaczego Platforma przegrała wybory?
Myślę, że tutaj zagrały 2 czynniki. No, 8 lat to jest taki okres, gdzie Polacy mogli poczuć się zmęczeni rządami jednej partii. Rządami, które były dobre. No, nie da się zaprzeczyć temu, że Polska się rozwinęła się sama wewnętrznie i rozwinęła się również na arenie międzynarodowej. No jednakże Polacy lubią zmiany. Myślę, że taka zmiana właśnie w tym momencie będzie nam potrzebna. No i nie ma co ukrywać, że te pojedyncze afery też miały jakiś swój wpływ na postrzeganie Platformy Obywatelskiej. No widać chociażby po tym, że od kilku miesięcy właściwie słupki sondażowe nie reagowały zupełnie na wszystkie zabiegi marketingowe, kampanijne Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że społeczeństwo po prostu potrzebowało zmiany, jednakże jesteśmy dalej drugą siłą polityczną w tym kraju. Będziemy merytoryczną opozycją i wierzę, że już za 4 lata znowu uda nam się sięgnąć po większość parlamentarną.
Mówisz, że chwyty marketingowe przestały działać niektóre. Czy może po prostu Polacy przestali się bać PiSu?
Może tak być, że Polacy, zwłaszcza ci młodzi, no zapomnieli, jak wyglądały rządy PiSów w latach 2005-2007. Ja sam, mimo tego, że w tym okresie już się interesowałem polityką, to pewnych szczegółów już nie pamiętam i może być tak, że pewne rzeczy zostały już zapomniane, zatarły się, są za mgłą i Polacy dali szansę Prawu i Sprawiedliwości po raz kolejny.
Zaraz wracamy z różnymi zadaniami, jakie stoją przed nowym rządem.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że z nami w studiu jest Łukasz Bejm, przewodniczący koła Młodzi Demokraci Gdańsk. Powiedz nam, jakie projekty PO powinny być kontynuowane? Może niekoniecznie z punktu widzenia całej Polski, ale regionu chociażby pomorskiego, który jak się okazało dalej został bastionem Platformy.
Dalej mamy większość we władzach samorządowych, więc jestem przekonany, że wszystkie projekty unijne, które już przez samorząd weszły na ścieżkę procedowania, że one będą dalej kontynuowane. Mam nadzieję, że takie zabiegi, jakie już od wczoraj Prawo i Sprawiedliwość tutaj nam próbuje zafundować pod tytułem referendum nad odwołaniem prezydenta miasta Gdańska i odwołanie rady, że to będzie w jakiś tam sposób, będzie możliwość skutecznie to powstrzymać, bo jesteśmy nadal na dobrej drodze do rozwoju, dalej te fundusze unijne nam przysługują, dalej one przez najbliższe lata będą infrastrukturalnie przede wszystkim rozwijały nie tylko Pomorze, ale i cały kraj przecież, więc wydaje mi się, że władze samorządowe teraz muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwój Polski. Przy czym no nie zakładajmy, że władza centralna od razu wszystko będzie blokowała to, co w ostatnich latach rozpoczęła Platforma, bo to byłby duży wyraz tego, że nie dbają o dobro Polski, tylko o swoje partyjne interesy.
Czy te właśnie partyjne interesy skupiają się na odwoływaniu prezydenta Gdańska? Czy prezydent Adamowicz jest złym prezydentem?
Na pewno nie można powiedzieć, że prezydent Adamowicz jest złym prezydentem, bo na każdym kroku na ulicach Gdańska widać, jak to miasto się rozwinęło na przestrzeni ostatnich lat, a to wszystko jest przecież zasługą jego gospodarza, no, którym jest Paweł Adamowicz, więc jakby to między tym wszystkim można postawić znak równości. To, że sytuacja prawna z oświadczeniami majątkowymi jest niewyjaśniona, no faktycznie może warto by było się nad tym skupić, ale na pewno nie jest to powód do politycznej chucpy, do prób odwołania prezydenta. Myślę, że dajmy popracować tutaj prokuraturze, a polityczne aspekty tego konfliktu schowajmy.
Jakie główne cele, misje i zadania będzie miał przyszły rząd PiSu przed sobą?
No myślę, że jest cała ogromna lista obietnic wyborczych zarówno pani Beaty Szydło, jak i prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz PiS ma już wszystko, czego potrzebował, żeby te obietnice spełniać, więc wydaje mi się, że aby uwiarygodnić się w oczach Polaków i udowodnić, że te ostatnie miesiące obietnic nie były tylko czymi słowami, żeby omamić Polaków i zdobyć po prostu ich głosy, no to trzeba je sukcesywnie realizować. Ja nie spodziewam się, że to nastąpi błyskawicznie w przeciągu pół roku, roku czy nawet dwóch, ale mamy 4 lata i mam nadzieję, że te wszystkie wspaniałe pomysły, które zarówno prezydent Duda, jak i Beata Szydło przedstawili, że zostaną w odpowiedzialny sposób przede wszystkim wprowadzone, że nasze społeczeństwo zyska na rządach Prawa i Sprawiedliwości.
Uśmiechasz się,
jak będzie?
To.
Tak, uśmiecham się, chociaż ja bym tutaj też jakoś specjalnie nie starał się od razu demonizować PiSu. No dajmy im szansę. społeczeństwo im zaufało, większość społeczeństwa im zaufała, może się okazać, że to będą wspaniałe lata dla naszego kraju, no ale przecież w 2019 roku mamy kolejne wybory. Rozliczymy te obietnice, zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądała sytuacja. Ja to bardziej mówię też z punktu widzenia politologa, bo obiecać można wszystko. Pytanie, czy to da się zrealizować.
Jak się zapatrujesz na ewentualne koalicje bądź zmiany partyjne, wewnątrzpartyjne między Platformą i Nowoczesną, ponieważ nieoficjalnie mówi się, że Platforma to Titanic, a Ryszard Petru jest szalupą, dzięki której się ucieka z tego tonącego statku.
Ja się cieszę, że mamy 5 partii w Sejmie. No to świadczy o tym, że Polacy mają własne zdanie, że nie głosują jakby dualistycznie, tak, na jedną z dwóch dużych partii, tylko potrafią dać się przekonać innym tworom politycznym. Wydaje mi się, że te kluby parlamentarne jednak będą na tyle niewielkie, że zbyt dużej roli nie odegrają.
Czyli skoro mówisz, że Kukiz i Nowoczesna to nie są projekty długofalowe, to co wtedy za 4 lata będziemy odgrzewać Platformę Obywatelską?
No ja myślę, że 4 lata to jest długi okres i tutaj Platforma jeszcze może złapać drugi oddech. No, w przeciągu 8 lat Polacy zapomnieli o grzechach Prawa i Sprawiedliwości, więc a myślę, że były one równie duże jak te błędy, które teraz popełniła Platforma.
Jak to wygląda z Donaldem Tuskiem? Ostatnimi dniami można go usłyszeć dużo w telewizji, jak gratuluje Beacie Szydło. Mówi, że bardzo dobrze się stało, że Ewa Kopacz wygrała w Warszawie z Jarosławem Kaczyńskim. Czy to nie jest trochę tak, że przez to, że Donald Tusk chcąc nie chcąc angażuje się w tą polską politykę wewnętrzną, w 2020 roku nie będzie wielkiego comebacku i startu na prezydenta RP?
To są pytania bardziej chyba do wróżki, bo to naprawdę 2020 rok to jest jeszcze naprawdę odległa przyszłość. Tu wiele się może zdarzyć. No tu po raz kolejny pewnie może ruszyć giełda nazwisk osób, które mogą mieć ambicje do fotela prezydenckiego, bo czy Radosław Sikorski, czy może powrót Bronisława Komorowskiego, czy to Donald Tusk. No, ten kalendarz dla pana przewodniczącego Tuska no, układa się idealnie. Bo jeszcze potem 2,5 roku na stanowisku w Brukseli, a później wtedy wielki powrót do Polski. Ja osobiście nie mówiłbym nie dla takiego scenariusza.
Powiedziałbyś tak dla scenariusza koalicyjnego PiS-Platforma na przestrzeni różnych ustaw, które PiS chce wprowadzać, chociażby stawki 12 zł za godzinę?
Tak, oczywiście. Jeżeli będą potrzebowały poparcia Platformy Obywatelskiej, to myślę, że zupełnie spokojnie takie poparcie uzyskają. Natomiast no, to jest na razie w kategorii gdybania, jakie to będą ustawy, czy w ogóle takie poparcie będzie, czy PiS będzie się zwracał do największej partii opozycyjnej o takie poparcie. Myślę, że tu możemy na razie teoretyzować.
Jarosław Kaczyński powiedział, że zero zemsty, że chce jak najwięcej współpracować i chce szanować tą opozycję, która będzie reprezentowana aktualnie w Sejmie. Czyli pole do współpracy się nie otwiera w żadnym stopniu?
No pytanie, jaka to ma być współpraca, bo większość parlamentarną posiadają projekty zmian w Konstytucji, do której ewentualnie głosy Platformy byłyby potrzebne. Ta wizja PiS-u zupełnie się nie pokrywa z tym, czego chciałaby Platforma, więc wydaje mi się, że tutaj na porozumienie nie ma co liczyć. Ale tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, kto będzie w rządzie, zobaczymy, jak będzie wyglądało pierwsze 100 dni rządu, jaka będzie retoryka pani premier, tak? Mam nadzieję, że pani premier Beaty Szydło. Dałbym jednak trochę czasu przed jakimiś głębszymi wyrokami.
Przed głębszymi wyrokami, którzy może postawią w końcu młodzi Platformy Obywatelskiej, wracamy do początku rozmowy, żeby zreformować tą partię. Czy jest jakiś twój pomysł, zamysł, jak Platforma powinna się ukształtować w przyszłych latach, żeby odzyskać zaufanie wyborców?
No ja myślę, że my już jesteśmy na dobrej pozycji, bo...
Czyli zmiana szefa to już dobra pozycja, zmiana Ewy Kopacz to już dobra pozycja.
Chodzi mi o zupełnie coś innego. Chodzi mi o to, że jako partia opozycyjna jesteśmy w lepszej pozycji, żeby punktować władzę, wskazywać jej jakieś błędy, wskazywać rzeczy, które trzeba zrobić, a to władza będzie musiała się tym zająć. Także dla nas tutaj to jest dużą szansą na odbudowanie zaufania Polaków. Natomiast sytuacja wewnątrz partii, no... Ciężko stwierdzić, no są różne tarcia, są różne ambicje. Ciężko mi w tym momencie tak naprawdę stwierdzić, jak może wyglądać Platforma po najbliższych wyborach.
To były tarcia i ambicje w najbliższych wyborach o Platformie Obywatelskiej. Moim i Państwa gościem był Łukasz Bejm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nazywam się Jan Białostocki. To były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.